Cześć, witajcie w wakacyjnej odsłonie podcastu Można zwariować na lato.
Poruszamy w niej luźniejsze tematy, ale nadal związane z dobrostanem i zdrowiem psychicznym.
Działamy dzięki wsparciu osób wspierających Fundację Można zwariować na Patronite.
Dziękujemy w szczególności najhojniejszym patronom i matronkom, którymi są Emilia, Filip Pęziński, Kuba Barankiewicz, Anita, Maciej, Konrad, Maja, Tobiasz, Zosia i Karolina.
Cześć, witajcie w naszym ostatnim wakacyjnym odcinku tej wakacyjnej serii. Mamy nadzieję, że Wam się podobała i słuchaliście i słuchałyście jej zrelaksowani i w dobrym humorze.
Być może niektórzy z Was jeszcze we wrześniu też urlopują. To fantastyczny miesiąc na urlop, już tak między sezonami. A jeśli nie, może już wracacie do swojej rzeczywistości, pracy, obowiązków, a możecie sobie jeszcze posłuchać tego ostatniego odcinka tak dla relaksu.
No właśnie, dlatego że ten temat jest zupełnie niepsychologicznym tematem, ale takim trochę powiedziałabym związanym z dobrostanem. Mhm. Bo chciałam cię zapytać, Ania, czy ty widzisz znaki? Czy wszechświat daje ci znaki?
Kurczę, myślę, że...
Czy to jest psychologicznie poprawne, żeby wszechświat akceptować znaki dawane od wszechświata?
Myślę, że zdarzyło mi się na pewno kilka, jak nie kilkanaście razy, ale na pewno kilka razy nawet w tak ostatnich kilku latach, więc może to jest taka tendencja, że raz na rok, może częściej, ale zdarzyło mi się powiedzieć, że to znak. Nie? Że to jest znak, albo że to był znak, żeby coś zrobić, albo żeby podjąć jakąś decyzję. I mam też wrażenie, że jestem osobą, która bardzo polega na swojej intuicji, ale absolutnie nie rozumiem tej intuicji w żaden taki wyższy sposób, to znaczy nie utożsamiam intuicji z jakimś duchowym pojęciem, ani z jakąś magicznym rozumieniu tego słowa, tylko raczej jako taka trochę nieświadoma część mojego doświadczenia, mojej wiedzy, tego, co już kiedyś usłyszałam, zrozumiałam i tak dalej, nie? Bardziej tak to traktuję.
Po prostu, że masz te wszystkie skompilowane informacje z całej twojej przeszłości w swojej głowie, ale nie korzystasz z nich aktywnie, tak na bieżąco, że ta informacja jest wyciągnięta z tej książki albo z tej treści, którą konsumowałam.
Dokładnie.
I stąd to wiem i dlatego to wiem. No tak, faktycznie. Myślę, że można tak o tym myśleć. Właśnie o tym... Czy to jest intuicja, czy to jest gut feeling, jak nazwać gut feeling, wydaje mi się, że to jest taka bardziej nieduchowa intuicja, wiesz, takie uczucie z brzucha.
No właśnie, takie przeczucie, nie? Gut feeling to jest takie, takie powiedzmy, nie wiem, można to tłumaczyć jako jakąś mądrość ciała i tak dalej, ale wydaje mi się, że to po prostu jest jakieś takie uczucie z naszego wnętrza. Dlatego jest to gut, tak? Czyli jelita bezpośrednio, ale chodzi po prostu o to, że my nie mamy dostępu do całej swojej pamięci. Jakby pamięć nie jest jakimś takim workiem, do którego wpadają rzeczy, które słyszymy, czytamy, doświadczamy, bierzemy w czymś udział, tylko jest to zapisane w jakichś takich bardzo strzępkach informacji i z tej pamięci też możemy wydobywać rzeczy. I też czasami możemy wydobywać fałszywe rzeczy, bo coś nam się pomyliło, albo jakieś doświadczenia nam się zlały. Więc ta intuicja nie jest też jakimś nieomylnym źródłem informacji o nas, tak? Czy o naszych doświadczeniach. Ona może być, nie wiem, no w jakiś sposób możemy powiedzieć, że czuję, że mam intuicję, żeby podjąć tą decyzję, a potem się okazuje, że to była fatalna decyzja. No cóż, bywa. Mhm.
No właśnie, ja nigdy nie wiedziałam, co mam myśleć o tej intuicji, bo nie do końca byłam w stanie nigdy tego zrozumieć i zawsze wydawało mi się, kojarzyło mi się to bardziej z takimi rzeczami, z takimi trochę czarownicami, takimi bardziej uduchowionymi kobietami. I że na pewno to były kobiety. Że kobiety, bo kojarzyło mi się z kobieca intuicja, no nie? I wydawało mi się, że...
Aha, no to taki teraz modny temat.
Wydawało mi się, że ja nie mam tego. Że ja nie wiem nic poza tego, co wiem. Ale z drugiej strony zaczęłam obserwować u siebie taki właśnie ten gut feeling i to, że po prostu czasami coś wiem, ale jak mam wytłumaczyć, dlaczego wiem, że tak musimy zrobić, no to to nie jest takie proste, że dlatego, że przeczytałam to i to i dlatego, że tutaj jest ta i ta informacja i dlatego, że to dodać to równa się to i wychodzi tak. Ale bardzo często mam dobre przeczucia. Na przykład nawet kiedy rozwijałyśmy fundację Można Zwariować i dołączałyśmy do niej nowe osoby i robiłyśmy rozmowy kwalifikacyjne, to po prostu zgodnie wiedziałyśmy, że ta osoba nie, a ta osoba tak.
Mhm.
Ale nie było za tym czegoś takiego, że przestudiowałam jej CV i mam wrażenie, że tutaj ta umiejętność bardzo dobrze wpasuje się w nasze potrzeby czy coś. Tylko bardziej chodziło o takie intuicyjne dopasowanie tego, jakie osoby będą dobrze ze sobą działały i jak nam się wydaje, że jakby jak je czuć po tym, jaką mają energię, po tym, jak rozmawiają, ale jednocześnie nie byłabym w stanie na przykład teraz po tej rekrutacji, a uważam, że zrobiłyśmy do Fundacji Można Zwariować, zrobiliśmy rekrutację wybitną. Ten team jest wybitny.
Potwierdzam. Pozdrawiamy Was, dziewczyny.
Pozdrawiamy Was, dziewczyny. Miłych wakacji. Ale gdybym miała napisać na podstawie tego wspaniałego sukcesu książkę dla HR-u o tym, jak zatrudniać i jak tworzyć dobre zespoły, nie wiem, co bym tam miała napisać. Jeśli chcecie mojej pomocy, zapraszam, zatrudnijcie mnie i ja się spotkam z tymi osobami, porozmawiam z nimi i ja będę wiedziała. Ale wiesz, no...
Nie, no myślę, że to, w jaki sposób ta intuicja zadziałała w takim momencie, to jest fajny przykład. To jakby na podstawie wszystkich osób, które poznałaś właśnie podczas takiego pierwszego poznania, pierwszej rozmowy, na przykład zwracasz uwagę na jakieś zachowania, jakieś, nie wiem, rzeczy, które ktoś mówi, w jaki sposób się zachowuje podczas tej rozmowy i jakby już wiesz, co ci się sprawdziło, z czego wynikła fajna relacja, a z czego nie. Tak? Czy na przykład, że ktoś ma jakieś luźne podejście do rozmowy.
W sensie mówisz, że na podstawie wszystkich osób, które poznałaś w życiu, nie na podstawie wszystkich osób w ramach tej rozmowy rekrutacyjnej.
Tak, tak. Ale nie musisz sobie przypominać na zasadzie, o, ta osoba przypomina mi jakąś dziewczynę, którą poznałam na studiach i ona nazywała się tak i tak i pamiętam, że nasza relacja, nie zakolegowałyśmy się, nie? I na przykład na tej podstawie odrzucam jakby tą osobę w tej rekrutacji. Ty nie musisz tak pamiętać, bo to jest już jakiś taki mega skrót myślowy, który po prostu zapadł ci w pamięć na zasadzie ten vibe, no nie za bardzo.
Wow! Intuicja to jest wormhole!
Okej. Okay.
Wiesz, co to są wormhole w kosmosie? To jest teoretyczny koncept.
No nie wytłumaczę tego, ale słyszałam.
Intuicyjnie wiesz, co to są. No to wormhole to są po prostu takie skróty. Na przykład w Interstellar, jak oni przelatywali przez wszechświat, no to żeby się dostać z punktu A do punktu B, no to by im zajęło bardzo długo, a chodzi o to, że jakby jesteś w stanie tę drogę wziąć, jak masz ją takiej długości, po prostu zagiąć w ten sposób i tutaj przez to przechodzi wormhole i jesteś po drugiej stronie. W Interstellar, w Kontakt, to jest też fajnie pokazane. No jest to taki koncept, którego nie byliśmy w stanie doświadczyć.
Ja, żeby zrozumieć Interstellar, to musiałam obejrzeć 5 razy na YouTubie film Marcina Mosaka o teorii względności i oglądałam go naprawdę, tak co pół roku oglądam ten filmik, bo nie pamiętam, o co chodzi w teorii względności. I bardzo go polecam, bardzo, bardzo fajnie on to tłumaczy.
Więc wow, może po prostu intuicja jest takim wormholem w naszej głowie.
Mhm.
Teraz mi to przyszło do głowy, ale...
Myślę, że pamięć trochę tak właśnie funkcjonuje. Trochę właśnie na zasadzie takiego przeskakiwania jakichś faktów, nie? Że jakby to są takie strzępki informacji, które się gdzieś ze sobą łączą. No każdy z nas chyba miał tak, że próbował sobie przypomnieć, w jakim to roku byłam na takiej wycieczce, a potem okazywało się, że mylę jakieś 2 różne wycieczki, nie? I jakby... To nie było w tym 95, tylko 96. I wiecie, osoby, które...
Tak, tak jak ja mylę nasze 2 spotkania.
Dokładnie.
Pierwsze.
Tam też się jakiś wormhole wydarzył widocznie.
No tak, ale jakby intuicja jest fragmentem tego, o czym zaczęłyśmy rozmawiać, czyli właśnie o tym, czy widzisz, czy wszechświat może nam dawać znaki i czy na przykład, czy czy wiesz, czy jakbym przyszła do terapeutki i powiedziała, wszechświat daje mi znaki, to ona by pomyślała, okej.
Okay. Diagnostyka no, schizofrenii. Nie wiem.
No właśnie. Czy to, czy...
Albo mani.
Czy myślisz, że to jest jednoznacznie maniakalne?
Nie, no oczywiście, że nie. Na pewno dopytałabym...
Ja zaraz wam powiem, jaki wszechświat mi daje znaki. To spadniecie z krzeseł.
Na pewno dopytałabym o jeszcze więcej rzeczy, jak kto to rozumie. Natomiast no też dużo teraz takiej pseudopsychologii bazuje właśnie na takich efektach, na takich błędach poznawczych, które każdy z nas robi, czy chociażby na takim błędzie widoczności, tak? Że na przykład, o, to jest dobry przykład, pożyczyłam na miesiąc samochód od mojego dziadka i tak jak zupełnie nie zwracam uwagi na samochody, jakie samochody jeżdżą po mieście, bo nigdy nie miałam swojego samochodu, jeżdżę rowerem i tego po prostu potrzebowałam na wyjazd tego samochodu. I tak nagle ten GTA efekt, nie? Że widzę wszędzie tą markę samochodu i ten kolor samochodu, jak sobie nawet jadę rowerem albo idę pieszo gdzieś, nie? I mam takie, wow, ile jest tych samochodów w Warszawie? Totalnie nie sądziłam, że jest ich tyle. Podczas gdy to nie świadczy o tym, że nagle do Warszawy zjechały się. Dobra, powiem inny samochód niż to jest naprawdę, nie wiem, czerwone Fordy, nie wiem, jaki jest Ford, kurwa.
Ford Mustang.
To nie świadczy o tym, że teraz do Warszawy zjechały się, i tutaj inna marka samochodu, czerwone... Jezu, ja nie znam w ogóle samochodów. Czerwone Fordy.
Nissan.
No to jest akurat Nissan.
A, sorry, dobra.
Ale wow, intuicja.
Ze wszystkich samochodów jak trafiłam? Co to za znak? Ze wszystkich samochodów, które mogłam powiedzieć, a ja nie jechałam nigdy Nissanem. Czerwona Tesla. Okej, okay, dawaj. Czerwona Tesla, że jest...
O, dobra. Czyli nie świadczy to o tym, że teraz... Nie świadczy to o tym, że teraz i tutaj inna marka samochodu. Wszędzie do Warszawy zjechały się czerwone Tesle.
Twój dziadek na pewno nie jeździ Teslą, więc to na pewno jest inna marka samochodu.
Dokładnie. No bo to by było bardzo nielogiczne myślenie, że akurat po tym, jak ja przyjechałam do Warszawy czerwoną Teslą, to wszystkie inne ściągnęły. Tylko po prostu zaczęłam je zauważać.
Tak.
I tak samo, kiedy myślimy o czymś z tyłu głowy, ten koncept taki właśnie, że nie myślimy o tym świadomie, ale na przykład mamy jakąś, nie wiem, trudność albo jakąś decyzję do podjęcia, no to właśnie pojawiają nam się jakieś znaki, a tak naprawdę zauważamy jakieś rzeczy, które się wiążą z tą naszą, nie wiem, decyzją, którą chcemy podjąć, czy z tym jakimś procesem myślowym. I po prostu częściej je zauważamy, bo mamy to w tej części świadomości, która nie jest aż tak dostępna, która nie jest jakby w tej uważnej naszej części, no ale gdzieś tam jest, bo jest to jakaś trudność, z którą się mierzymy, albo jakaś decyzja czy problem, nie?
Tak się cieszę, że wytłumaczyłaś to w taki psychologiczny sposób, dlatego, że wczoraj, kiedy pomyślałam, że zobaczę, jakie treści na ten temat są w jakichś podcastach, czy ktoś o tym nagrywa, to wszystkie treści dotyczące intuicji, dotyczące właśnie gut feeling, dotyczące, a szczególnie już widzenia znaków, które daje ci wszechświat, to są takie treści bardzo ezofaza. Mhm. Takie, że połowa rzeczy, o których jeszcze w tych podcastach zostało powiedziane, to dla mnie to już było... Już to było za dużo.
A co takiego zapadło ci w pamięć?
O Jezu, jakieś takie numerologiczne rzeczy, o których mówiła jakaś taka, wiesz, nie wiem, ezolożka, jakaś przewodniczka.
Astrolożka.
Wiesz, że oczywiście, że wtedy, kiedy, bo to jest o tym, o, jak się to nazywa, obudzenie duchowe? Przebudzenie duchowe?
Przebudzenie.
Mhm. Że oczywiście, że kiedy nie byłam przebudzona, to te znaki nic dla mnie nie znaczyły. A teraz jak widzę, i wiesz, jakieś takie numery, mhm, że oczywiście, że zaczyna się od tego, że widzisz 1, 1, 1, a później, ale potem jak zastanawiałam się nad tym, czy się przeprowadzić gdzieś, czy coś tam, no to oczywiście, że widziałam 7, 8, coś tam. Wiesz, jakieś takie po prostu...
Okay. No nie jest to zrozumiałe.
Że że już to było trochę nie na, nie na, nie na moją wiedzę i ja nie, nie mam tak głębokiej wiedzy dotyczącej jakichś takich aż, powiedziałabym, zaawansowanych duchowych spraw. Nie wątpię, że być może jest w tym jej jakaś racja. Ja się na tym w ogóle nie znam.
Wydaje mi się, że jednak właśnie mimo wszystko ta narracja taka właśnie trochę ezo, czy pop psychologiczna, pseudopsychologiczna na temat intuicji czy znaków, jest jednak strawniejsza dla takiego zwykłego śmiertelnika, niż na przykład zaczytywanie się w neuropsychologii, nie, czytanie Błędu Kartezjusza Antonio Damasio, ogromnej książki, która jakby tłumaczy właśnie emocje, rozum, mózg i tak dalej. No bo tutaj posłuchasz sobie jakiegoś podcastu i przyjmiesz, że okej, to są te cyferki, coś tam się dzieje, jakaś siła działa na, wiesz, wszystko jest jakoś tam strawniej opisane niż takim naukowym językiem, nie? Dlatego to jest przystępniejsze dla ludzi, no i dlatego to jest bardziej popularne.
To prawda, ale prawdą też jest, myśląc tokiem myślenia tych podcastów, że mówisz jak osoba, która jest po prostu nieprzebudzona duchowo. Więc może się jeszcze przebudzisz.
Może się jeszcze przebudzę.
Może ja też się przebudzę. Więc ja bym dzisiaj chciała wam opowiedzieć o moim myśleniu o widzeniu znaków w taki zupełnie świecki sposób. I dlaczego myślę sobie, że to jest coś pozytywnego? Bo myślę, że kiedy myślimy o tym, że wszechświat nam sprzyja, no nie? Cokolwiek, jakiekolwiek mamy podejście.
Gwiazdy się układają.
Gwiazdy się układają. Jezus by tak chciał, żeby się tak stało. Budda by tak chciał, żeby się tak stało.
Ale to jest takie potoczne nawet mówienie nawet osób, które w ogóle nie są zainteresowane tymi tematami ezoterycznymi, nie? Żeby tak się po prostu przyjęło, że tak się mówi.
Tak, no dlatego nie chciałabym wchodzić w żadną właśnie tutaj ani jedną ezofazę, ani drugą religijną ezofazę, ani żadną. Więc przyjmijmy to jako wszechświat nam sprzyja, no nie? Więc jeśli mamy takie podejście, to zaczynamy zauważać dużo różnych rzeczy dookoła, na które być może nie zwrócilibyśmy uwagi, ale to sprawia, że miejsce, które na przykład jest zwykłym kartonowym pudełkiem, w którym siedzimy w środku, ono zaczyna mieć jakieś różne rzeczy, bo na przykład tutaj padnie jakiś snop światła i sobie pomyślimy, o wow, super, albo tu się pojawi jakaś tęcza, albo tutaj zauważymy coś innego i jakby z tego miejsca, które było zupełnie, mogło być wszystkim i zupełnie niczym, staje się miejsce, które jest przyjazne i które jest, w którym jest coś więcej i które jest bardziej dla nas. I to też nawiązuje do naszego poprzedniego odcinka, dotyczącego tego, czy im mniej wiesz, tym lepiej śpisz, że właśnie jakby, że jak widzisz dużo rzeczy, to świat staje się bardziej dla ciebie. Nie wiem, czy umiem to wytłumaczyć jakoś dobrze, tak żebyście zrozumieli, o co mi chodzi. No w każdym razie, dobra, to powiem na przykładzie, no nie?
Dawaj.
Uwaga, dobra, teraz będę mówić. No w każdym razie, byłam ostatnio w Madrycie w pracy. Byłam na lotnisku, wracałam samolotem, mój lot był opóźniony i wymieniałam z kimś wiadomości i akurat napisałam taką wiadomość dotyczącą aplikacji Meditate, którą tworzę i coś tam napisałam właśnie, że no Meditate, nie wiem, coś tam i w momencie, kiedy podniosłam oczy znad telefonu, w którym wysłałam tę wiadomość dokładnie, przed moimi oczami, bezpośrednio przede mną, przyszła osoba w koszulce z tutaj napisem na piersi Meditate. To mogłoby być każde inne słowo.
Na przykład Adidas.
Ja mogłam podnieść głowę w każdym innym momencie, albo nigdy jej nie zauważyć. Ale no i ktoś przyszedł z takim fioletowym napisem tutaj. Meditate. Ze wszystkich słów świata. Jak to możliwe? No i pomyślałam sobie, to musi być znak. I później siedzę w samolocie. No i wiecie, co robię w samolocie. Oczywiście, montuję podcast, można zwariować. Więc mam zasłonięte okna i pracuję na komputerze. No i pani mówi, że już trzeba zamykać komputer, bo będziemy lądować. Więc ja zamykam komputer, chowam go do torby i otwieram okna. I w momencie, kiedy otwieram okno, patrzę, a tam...
Czy nie otwierasz, tylko uwaga, odsłaniasz.
odsłaniał.
Gdy się otworzyła okno w samolocie, to...
To by było nieciekawie. Odsłaniam okno i chciałabym zwrócić uwagę, że ja od 13 lat bardzo dużo latam samolotem. I to jest coś, czego nie widziałam nigdy przez te lata. Odsłaniam okno, a tam przede mną na chmurach jest okrągła tęcza naokoło samolotu. To się jakoś nazywa Pilot's Favor, czy coś takiego. W górach to się nazywa widmo Brockenu, ale że jak się widzi to z samolotu, to to jest jakby właśnie jakiś taki pozytywny znak. I pomyślałam sobie, wow. I dosłownie patrzyłam, jak to znika na moich oczach, bo to, że zdążyłam to zauważyć w tym momencie na chmurach, to trwało 10 sekund może, 15 sekund. I zaraz znikło. Jakie były szanse, że w tym momencie będziemy lądować i ja podniosę te zasłony okien i zobaczę właśnie to. Pomyślałam sobie, wow, to jest znak. Ale jaki to jest znak? I miałam takie silne poczucie przez ten cały czas wtedy, że wszechświat próbuje mi coś powiedzieć, ale ja nie mówię w tym języku. I ja nie wiem, co mi próbuje powiedzieć. I potem jeszcze w międzyczasie mój znajomy powiedział, o, twój samolot jest opóźniony, ja zaraz ląduję obok ciebie. I jego samolot wylądował i zaparkował dokładnie obok mojego samolotu. Tylko ja już z niego wyszłam. I potem wieczorem wracam do domu i myślę sobie, co ten wszechświat próbuje mi powiedzieć? I nagle Miron się włączył, tego samego dnia, no nie? Wróciłam do swojego mieszkania i nagle Miron się włączył. I Miron tak miauczy i miauczy, no i okej, Miron jest dosyć rozmownym kotem, ale tak siedzi naprzeciwko okna i miauczy i ja nie wiem, o co mu chodzi. I ja mówię, Miron, o co tu chodzi? I podeszłam do okna i patrzę, mam taką siatkę dla kota na jednym oknie, żeby Miron mógł sobie wyglądać, i patrzę, a tam na mokotowie, na trzecim piętrze budynku siedzi taka wielka ważka.
No.
I myślę sobie, co próbuje mi ten wszechświat powiedzieć? To się wyjawi, bo to się wszystko wydarzyło na przestrzeni kilku godzin.
Mm-hmm.
I myślę sobie, co to jest? O co chodzi? Już odbieram wszystkie te znaki, ale nie wiem, co to znaczy. No i potem wydawało mi się, że odkryłam, o co tutaj chodziło. Znalazłam to, otworzyłam właściwą aplikację, przeczytałam właściwą wiadomość, wysłałam właściwego maila i zobaczymy, czy to był ten znak, czy to nie był ten znak.
A w jaki sposób to zinterpretowałaś? W jaki sposób połączyłaś te elementy? Bo rozumiem, że jest najpierw, zaczęło się od aplikacji twojej Meditate, potem było to hasło na koszulce Meditate, ta okrągła tęcza, ważka. To w jaki sposób, jak to... Nie, ale chodzi o to, że jak to interpretowałaś, że to jest połączone.
Dlatego, że wszystkie te rzeczy to były jakieś niespodziewane zjawiska. Wiesz, okrągła tęcza, 13 lat latam samolotem, nigdy nie widziałam tej okrągłej tęczy. Ważka w centrum Warszawy na trzecim piętrze, gdzie tutaj nie ma nawet zbiornika wodnego jakiegoś, żeby był blisko, ale nigdy nie widziałam w Warszawie ważki. Wiesz?
Bo też nie.
I... No i że to wszystko były jakieś takie niespodziewane rzeczy i potem znalazłam kolejną niespodziewaną rzecz. Wiadomość jakby napisaną do mnie. Więc uznałam, że okej, może ona... Że miałam takie w środku poczucie, że ten cały dzień prowadził mnie w tym kierunku. I... Ale teraz też... Więc wiesz, to mogą być jakieś drobne rzeczy, no... Tęcza się pojawiła, bo były takie warunki atmosferyczne, ważka przyleciała i usiadła i właściwie mogłabym nawet tam nie spojrzeć, tylko powiedzieć, dobra, Miron, cicho, już mam inne rzeczy do roboty. Wiesz, nie otworzyć jakiegoś linka, nie zrobić czegoś, ale takie miałam w środku poczucie, że jakby, że to gdzieś prowadzi. I wiesz, i może być tak, że to jest wszystko przypadkowe, ale wydaje mi się, że to, o co mi chodzi w tym widzeniu znaków, to jest to, że zobacz, jaką ja mam z tego ogromną radość.
Tak, właśnie chciałam powiedzieć,
i jak sobie myślę o tym, jako o czymś dużo bardziej specjalnym i wyjątkowym i takim ciekawym i takim, że czuję, że coś więcej mi sprzyja niż tylko ja sama, że czuję, że coś jest w tym dobrego i to jest wyłącznie moja prywatna interpretacja, wiesz, że to nie jest tak, że coś się dzieje tutaj faktycznie i ktoś mi wysyła jakieś ważki, ale myślę, że że to jest coś, co ci daje po prostu dobre, takie poczucie, coś takiego dobrego w środku.
Mhm. Tak, tak właśnie chciałam powiedzieć, że to też chyba zależy od tego, że masz sobie tą ciekawość i otwartość na jakieś interpretacje, czy właśnie poszukiwanie odpowiedzi na coś, nie? Że to też wynikało z tego, że trapił cię jakiś właśnie problem i to było punktem wyjścia, bo gdyby nie to, no to to po prostu byłaby niesamowita tęcza okrągła, nie? I po prostu byłoby to dziwne, że jest ta ważka.
Nie, ale też nie do końca. Bo nie, bo właśnie to nie było bezpośrednio związane z tym, że trapił mnie jakiś problem. To było tak, że widzę te rzeczy i że czuję, że ten wszechświat próbuje mi coś powiedzieć, ale ja nie wiem co. I nie wiem, czego to będzie dotyczyć, bo w moim życiu dzieje się dużo różnych rzeczy. Może to będzie dotyczyło jakiejś jednej rzeczy, a może to będzie dotyczyło jakiejś mojej relacji, a może to będzie dotyczyło jakiejś innej rzeczy.
No tak, no na tej zasadzie zawsze coś, zawsze jest jakiś problem. Nie?
Tak, i moim zdaniem to jest najciekawszy taki scavenger hunt, taka wyprawa poszukiwawcza, że jak cały czas, wiesz, już mówiłam to kiedyś w podcaście, ale powtórzę, że jeśli ciągle nie masz takiego nastawienia poszukiwawczego, że szukasz czegoś, że chcesz coś znaleźć, to nic nie znajdziesz. A jak czegoś szukasz, ale nawet nie wiesz czego, a ja cały czas czegoś szukam, to możesz znaleźć rzeczy...
Kluczy?
Klucze zawsze wiem, gdzie są. To możesz znaleźć rzeczy, których zupełnie się nie spodziewasz. Tylko dlatego, że szukasz. I ja myślę, że właśnie ja szukam. I znajduję tyle niesamowitych rzeczy, wiesz, i potem co? W kolejnym tygodniu takie rzeczy nam pospadały na kolana. No przyznaj, Ania.
No obfitość.
No właśnie! To dokładnie o tym mówię. To jest abundance mindset. I jak wpisze się w abundance jakieś, czy jakieś takie hasło obfitości dotyczące, to też właśnie to wszystko wierzę, ta ezofaza i takie duchowe sprawy. No ale myślę, że takie podejście związane z tym, żeby mieć właśnie takie nastawienie, że w świecie, we wszechświecie jest wystarczająco wszystkiego. I jeśli jedna rzecz się nie uda, to uda się inna. I wiesz co? I myślę, że okej, to może być związane z moim podejściem, ale to podejście jest również przeze mnie wytrenowane. Ale uważam, że je można w sobie zbudować, jeśli się chce, bo ja bardzo buduję je w mojej siostrze i widzę, jak to działa. W sensie jakby no, to nie ja buduję w niej, tylko ona musi też chcieć, ale dużo jej właśnie o tym mówię, że zobacz, poszukaj w innym miejscu, zobacz, coś może się niesamowitego stać tam, gdzie zupełnie byś się nie spodziewała. Spróbuj, zaaplikuj, bo ona tam, nie wiem, chciała pracować w jednej pracy, ale... To się nie udało i już była taka zrezygnowana, a teraz się okazało, że czekało ją coś zupełnie lepszego. Tylko musiała popatrzeć w innym kierunku. Wiesz? I myślę, że myślenie sobie o rzeczach w taki sposób daje ci taką strukturę tego, że nie jesteś już w takim chaosie. Że coś to wszystko spina. Że nawet jeśli to jest tylko przez ciebie wymyślone, ale jest, to spina to i świat jest jakiś taki bardziej przystępny i bezpieczny i taki właśnie dla ciebie, że to wszystko się dzieje dla ciebie, bo ja nie mam wątpliwości, że ta tęcza podwójna, a nawet wielokrotna w innym miejscu, która wczoraj się wydarzyła w momencie, kiedy ja wychodziłam na spotkanie, o żadnej innej godzinie, to się wydarzyło wyłącznie dla mnie. Wiesz, nie mam wątpliwości, że żyjemy w mojej symulacji.
Taka jest twoja interpretacja. I masz do tego pełne prawo. Nie, no ja myślę, że ten temat jest na maksa ciekawy i trochę nie mam obecnie kiedy się nad nim bardziej skupić, ale to wszystko się tak po prostu łączy
no.
Z całą teorią właśnie dotyczącą tych... jak to się nazywało? Mózgu symulacyjnego?
Mózg predykcyjny?
Tak. To wszystko się bardzo wiąże z teorią predykcyjnego mózgu, o której też rozmawiałyśmy kiedyś z Olą Piejką od nas z fundacji, czyli właśnie z tym, jak nasze umysły tworzą cały czas symulacje tego, co się wydarzy, bo to jest efektywniejsze dla mózgu niż odbieranie wszystkich bodźców, które są wokół nas. Po prostu tego jest za dużo, szczególnie jakby w tych czasach, więc te symulacje jakby też mogą być jakoś tam błędne, fałszywe czasami, błędnie interpretujemy rzeczywistość i tak dalej, ale też jakby te symulacje i nasze interpretacje są tworzone na podstawie tego właśnie, jakie mamy nastawienie do świata, jak odczytujemy te informacje, nie? Dlaczego pomyślałaś, że... Bo zakładam, że w tej twojej historii też był jakiś taki pozytywna interpretacja tych sygnałów,
nie? No jasne,
nie? A
wyłącznie.
Ktoś mógłby powiedzieć w jakiejś innej kulturze, że o nie, tęcza to
LGBT.
Jakiś zły sygnał. Wiesz, no chociażby tęcza kojarzy się z LGBT+. O, no więc nie wiem, czy jacyś teraz faszyści sobie pomyśleli, że jakiś homolobby ma zamiar przejąć świat. No pewnie nie, no ale myślę sobie, że po prostu w różnych kulturach czy grupach są te nasze różne, te nasze interpretacje mogą być różne, jakikolwiek to nie będzie znak, ale to, tak jak też powiedziałaś, wszystko da się wyćwiczyć i myślę sobie, że coraz bardziej się też przekonuję o tym, że takie pozytywne nastawienie na, i nie chodzi o jakiś taki tylko optymizm, ale też takie pozytywne nastawienie na rozwiązywanie problemów albo właśnie
to prawda.
Odpuszczanie, nie martwienie się na zapas, tego wszystkiego można się nauczyć. Nie wiem, czy odpowiedziałyśmy na pytanie, czy znaki istnieją i czy świat nam coś mówi i wszechświat raczej.
Bo myślę, że nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi. Jeśli uważacie, że wszechświat próbuje coś wam powiedzieć, to może próbuje. A jeśli uważacie, że w ogóle absolutnie nie, to nie. Ale myślę, że to świadczy o tym, że po prostu fajnie jest sobie w głowie tworzyć miejsce, które będzie przyjazne i myślę, że to jest jeden ze sposobów, w który można to robić.
To prawda. To była bardzo ciekawa rozmowa. I had fun. Dajcie nam znać, co wy myślicie o intuicji, przewidywaniu sygnału.
O Jezu, błagam, napiszcie na Spotify w tym okienku, co myślisz o odcinku, czy coś tam. Napiszcie,
tak,
jakie wy widzicie znaki.
Ja też jestem bardzo ciekawa.
Ja jestem bardzo ciekawa, żeby o nich
usłyszeć. Znakiem.
Albo na grupie na Facebooku. Jezu, ja mam tyle. Ja bym mogła... Ja może napiszę książkę Clue 2. Widzę znaki.
Wow. To może w jakimś wydawnictwie EZO właśnie.
O no, może.
No, chętnie wydrukuję taką książkę.
Okej. Od przyszłego miesiąca wracamy z... nawet nie wracamy z regularnym programem. Wracamy z czymś innym, specjalnym. Tematem, który zajmuje mnie od jakiegoś czasu. Mam nadzieję, że was również zaciekawi. Dzięki, że spędziliśmy razem to lato. Mam nadzieję, że bawiliście się dobrze. My się na pewno bawiłyśmy świetnie, więc jeśli wam się podobały takie treści, to może jeszcze kiedyś to powtórzymy.
Dzięki, że z nami byliście, byłyście. Przypominamy wam też o naszych prywatnych wydawnictwach, książkach, to znaczy linki do nich znajdziecie w opisie. Gdybyście chciały się tym zainteresować, to polecamy się. I usłyszymy się pewnie za jakiś czas. Obserwujcie też nas na social mediach, bo tam wszystkie aktualne informacje dotyczące różnych wydarzeń z naszym udziałem. Pewnie jak tego słuchacie, to już coś tam będzie zaplanowane, albo może już coś się wydarzyło, kto wie. Ponieważ nagrywamy to z wyprzedzeniem, to zobaczymy. Czas pokaże.
Czas pokaże, dokładnie. Szukajcie znaków od wszechświata.
Pa!
Do usłyszenia, pa!